Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z trzecią godziną audycji w sportowym rytmie, którą realizuje Rafał Polacki, a przed mikrofonu po raz kolejny dobry wieczór mówią
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Co jeszcze przed nami? Derby w Ekstraklasie hokeistów na trawie. Spotkanie z trenerem Czesławem Michniewiczem. Minimagazyn piłkarski Wielkopolskiej Golej. Wyniki niższych klas rozgrywkowych. Bardzo interesujące kartingowe zawody na torze Poznań. Świetny, charytatywny mecz w kaliskiej arenie siatkarskiej dziennikarzy i urzędników, a także interesujące imprezy jeździeckie, które niebawem także na terenie Wielkopolski. Niedziela, 31 dzień marca, informacje sportowego dnia w skrócie.
Adam Nawałka nie jest już trenerem piłkarzy Lecha Poznań. Został odsunięty od pełnienia funkcji pierwszego szkoleniowca drużyny. Poinformował o tym dzisiaj klub z ulicy Bułgarskiej. Jego obowiązki do końca sezonu przejmie Dariusz Żuraw, do tej pory prowadzący trzecioligowe rezerwy kolejorza. 60-letni były selekcjoner reprezentacji Polski pracę w Lechu rozpoczął 25 listopada. W 11 meczach zanotował 5 zwycięstw, 5 porażek i 1 remis. W najbliższym spotkaniu z Pogonią Szczecin w środę przy Bułgarskiej, jak wspomnieliśmy, kolejarza poprowadzi Dariusz Żuraw. A dzisiaj na boiskach Ekstraklasy dwa spotkania 27 kolejki. Już zakończony mecz w Szczecinie, gdzie Pogoń zremisowała z Jagiellonią Białystok 0-0. Ciekawie w Krakowie, gdzie Wisła podejmuje dzisiaj ekipę warszawskiej Legii i do przerwy krakowianie prowadzą 2-0. Z innych wydarzeń ligowych sporo ciekawych rzeczy na parkietach koszykarskich. W Ekstraklasie Panów porażka ekipy Argedu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, która na własnym terenie przegrała z Arką Gdynia 65-75. Zaglądamy także do hali w Lesznie. Tam derby Wielkopolski na pierwszoligowych parkietach. Jamalek z Polonia Leszno kontra Biofarm Basket Poznań. Pytamy Grzegorza Hałasika, jaki w tym momencie wynik tego właśnie spotkania. Halo Grzegorz.
No, od początku trzeciej kwarty poznaniacy odbudowywują swoją przewagę i właściwie odbudowali na niezłym poziomie. Adam Metelski, celny rzut wolny, 57-38, prowadzenie Biofarmu Basketu Poznań, 5 minut i 44 sekundy do zakończenia trzeciej kwarty. Od początku seria trójek poznańskiej drużyny, dwie trójki Fligera, jedna Kurpisza, później akcja 2 plus 1 Fligera. Nie potrafili na to odpowiedzieć gospodarze, którzy w tej kwarcie rzucili tylko 5 punktów, a zespół poznański, tak jak powiedziałem, swoją przewagę odbudował i na 5,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty prowadzenie Biofarmu Basketu z Jamaleksem Polonią 57-38, a jest rzut celny Sanfreda Sanego, zatem to jest 57-40 dla Biofarmu Basketu.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście jeszcze będziemy się z Grzegorzem łączyć, aby przekazywać wynik tego spotkania już do samego końcowego gwizdka, do samej końcowej syreny. Jeszcze jedna informacja koszykarska. W drugim spotkaniu play-off pierwszej ligi koszykarek Poznań MKS przegrał dzisiaj na własnym parkiecie z liderem Pruszków 66-71. W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis 1-1 i o losach awansu zdecyduje trzecie spotkanie. Bez powodzenia dzisiaj wielkopolskie drużyny na żużlowych torach w pierwszej lidze. Kargwarant Start Gniezno na inaugurację przegrał z gdańskim Wybrzeżem 40-49, a poznańskie Skorpiony, czyli Power Duck i Weston PSZ, uległy w Opolu Kolejarzowi 42-48. To druga liga oczywiście. Zaglądamy jeszcze na parkity siatkarek. Tutaj walczące o dziewiąte miejsce zespół Enei PTPS-u Piła, który dzisiaj gra w Legionowie z tamtejszą Legionowią. Dwa pierwsze sety wygrane przez Pilanki do 23 i do 21. W trzecim także wysokie w miarę prowadzenie 15-9 i po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu na własnym parkiecie 3-0. Wszystko wskazuje na to, że to ekipa z Piły będzie cieszyła się z trzeciej lokaty w Ekstraklasie.
Sportowa
z dziewiątej, przepraszam. Z
tak jest. Sportowa podróż przez areny sportowe nie tylko Wielkopolski. Do godziny 20 na antenie Polskiego Radia Poznań w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie.
Au-dessus des capitales, Asie des fatales, regarde l'océan. Voilà.
Gorąca informacja, zakończyło się Grand Prix Bahrajnu na torze Formuły 1. Zwycięstwo reprezentantów Mercedesa. Na pierwszym miejscu przyjechał do mety w tym wyścigu Lewis Hamilton, drugi Valtteri Bottas, na trzecim miejscu rewelacyjny Monakijczyk Charles Leclerc na Ferrari, który bardzo długo prowadził, ale awaria systemu odzyskiwania energii sprawiła, że niestety nie zwyciężył w tym wyścigu. Robert Kubica ze stratą dwóch okrążeń do najlepszych na 16 miejscu był ostatnim zawodnikiem, który wyścig ukończył, bo nie ukończyli tej rywalizacji Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz i Romain Grosjean. A my kontynuujemy przegląd wydarzeń ligowych, teraz hokej na trawie, Ekstraklasa i derby Poznania AZS AWF kontra AZS Politechnika.
Po zimowej przerwie do gry wróciła pierwsza liga hokeistów na trawie i sporo emocji w derbach Poznania. Ostatecznie AZS AWF lepszy od AZS-u Politechniki Poznańskiej, 3-2 wygrana i pewnie już zadowolony trener Jacek Adrian, no bo jest ważne zwycięstwo na początek tej wiosny.
Jak najbardziej, zawsze zwycięstwo jest najważniejsze w sporcie, bo to się tylko właściwie liczy, ale czy ja jestem zadowolony? Daleki byłbym od takiego stwierdzenia, dlatego że tylko w jednym fragmencie meczu, może przez 8-10 minut naprawdę graliśmy bardzo, bardzo dobrze. W pierwszej połowie nieźle, w drugiej połowie 10 minut bardzo dobrze, a końcówka bardzo, bardzo źle. Nie można doprowadzić do sytuacji, że przeciwnik łapie z nami kontakt i doprowadza do tak emocjonującej końcówki praktycznie wcześniej, nie mając za dużo do powiedzenia na boisku. Także 3 punkty, cieszę się, gra nie najbardziej.
No właśnie, bo prowadzicie już 3-0. Wydawało się, że mecz pod pełną kontrolą i tutaj już emocji większych do końca nie będzie, ale głupie błędy w obronie, dwie stracone bramki i zagotowało się w samej końcówce.
No niestety tak jest. Jeżeli pozwala się przeciwnikowi chwycić kontakt, no to zawsze doprowadza to do sytuacji nerwowej. Zawodnicy zaczynają później podejmować ryzykowne decyzje, głupie, szybkie, bo nerwowo grają, uciekają i doprowadzamy do sytuacji no bardzo złej. Uważam, że w obliczu całego meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, tak? Pod względem konstruowania akcji i utrzymywania piłki w grze, no to zdecydowanie. Tylko jeżeli się da i pozwoli przeciwnikowi grać chaotycznie, czyli gramy tak, jak przeciwnik chce, no to pojawiają się niestety indywidualne błędy.
Trener Politechniki Zbigniew Rachwalski, panie trenerze, wydawało się, że kiedy AZS AWF prowadził już 3-0, to w zasadzie można powiedzieć, że mecz zamknięty, ale dwie strzelone bramki i niewiele zabrakło pańskim podopiecznym do tego, żeby do wyrównania doprowadzić.
No tak, zdecydowanie druga połowa lepsza była w naszym wykonaniu. W pierwszej troszeczkę tak bojaźliwie podeszliśmy do rozegrania piłki. Bardzo byliśmy destrukcyjni, niedokładni w rozegraniu akcji. No to skutkowało utratą dwóch bramek. Natomiast w drugiej połowie naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wreszcie zawodnicy uwierzyli, że można z 3-0 wyciągnąć nawet na... Dużo nie brakowało, nawet można było doprowadzić do remisu 3-3. Niemniej przekroić całego meczu, to uważam, że AWF więcej stworzył tych sytuacji korzystnych i myślę, że ten wynik, chociaż mnie niestety satysfakcjonuje, zasłużenie wygrał AWF dzisiaj.
Pan mówił o tym, że dość bojaźliwie weszliście w to spotkanie. Z czego to mogło wynikać? Ta przerwa zimowa, jeszcze brak tego rytmu ligowego, czy jeszcze jakieś inne czynniki?
No tak, na pewno brak pewności, mało meczy kontrolnych, mało jednostek treningowych. Zespół praktycznie nie wiedział w tej chwili, na co go stać. A w drugiej połowie uwierzyli, że można dokładnie pograć, można stworzyć zagrożenie pod bramką przeciwnika. No i efekty były. Były dwie bramki, była trzecia bramka, była nieuznana, szkoda. W mojej perspektywie, w mojej ocenie uważam, że powinna być gra puszczona i powinna ta bramka być uznana. Ale stało jak się stało, gramy dalej. Mam nadzieję, że do czwórki powinniśmy awansować.
Akademicy lepsi w derbach Poznania. Spotkanie dwóch drużyn ze stolicy Wielkopolskiej obserwował Dawid Cytrowski. Ciekawie było także w meczu MKS-u Środa Wielkopolska ze startem 1954 Gniezno. To spotkanie zakończyło się remisem 1-1. W karnych zagrywkach lepsi okazali się goście. Gnieźnianie wygrali wówczas 2-1. I w trzecim spotkaniu rozegranym podczas tego weekendu LKS Rogowo wygrał z Wartą Poznań 4-3. Tylko trzy mecze rozegrane w ramach tej pierwszej kolejki ze względu na udział naszej reprezentacji w Pucharze Sułtana, który miał miejsce w Malezji. Tam czołówka naszych laskarzy, także tych ligowych, występowała i dlatego nie wszystkie drużyny podczas tego weekendu wybiegły na murawę.
Nie o Pucharze, o Puchary Sułtana, a o awans do play-offa pierwszej ligi męskiej koszykówki walczą dzisiaj drużyny w leszczyńskiej hali Trapez. Derby naszego regionu, derby Wielkopolski. Jamalek Polonia kontra poznański Biofarm Basket. To takie troszkę falujące spotkanie, ale chyba jednak z przewagą poznańskiej ekipy. czy tak jest w istocie. Ponownie łączymy się z naszym wysłannikiem Grzegorzem Hałasikiem.
Tak jest, ani razu nie prowadził leszczyński zespół w tym spotkaniu. Teraz mamy 45 sekund do końca trzeciej kwarty i poznaniacy prowadzą 16 punktami, 66 do 50. No i teraz indywidualnym wejściem pod kosz. Chciał się tutaj Bartosz Jankowski popisać, który też kilka dobrych akcji przeprowadził w tym spotkaniu. Rzucał z dystansu, teraz faulowany, więc będzie rzucał rzut wolny. Natomiast poznaniacy, taka najwyższa przewaga, którą tutaj odnotowałem, to 21 punktów, 61 do 40. Głównie koncert gry Marcina Fligera w tej kwarcie. No, jak to się mówi, wziął piłkę pod pachę i rozgrywał po swojemu. Wchodził pod kosz, rzucał, był faulowany, to później rzucał wolne. No i dzięki temu ta wysoka przewaga poznaniaków. Teraz pierwszy rzut wolny Bartosza Jankowskiego celny, drugi rzut wolny również celny Bartosza Jankowskiego. 18-punktowe prowadzenie poznaniaków na 37 sekund przed końcem trzeciej kwarty. Indywidualnie teraz pod kosz wyprowadził akcję Mark Oskarsany. No ale ten rzut niecelny po indywidualnej akcji, zebrana piłka przez poznaniaków i już oni rozgrywają swoją akcję, a poznaniacy już się nie spieszą. Gdy wypracowali te 20 punktów przewagi, kontrolowali przebieg spotkania, dopiero przy tych 16 punktach, gdy Kamil Hanas trafił za 3 punkty, poprosił trener Blechacz, szkoleniowiec poznańskiej drużyny, o czas. No i Bartosz Jankowski przy okazji spod kosza. Przed chwilą dwa rzut wolne celne, a teraz Jankowski pod koszem indywidualnie i kolejne 2 punkty, 20 punktów przewagi z dystansu. Jamalek, odbija się piłka po rzucie Kaczmarzyka. Jeszcze ją zebrali gospodarze, ale akcji nie zdążyli przeprowadzić. No i po trzech kwartach prowadzenie poznaniaków bardzo wyraźne. Jedną nogą w playoffach, już śmiało to można powiedzieć, ale jedną, powtórzę, jest Biofarm Basket Poznań, bo po trzech kwartach prowadzi w Lesznie z Jamaleksem Polonią 70 do 50.
Jeden minuty po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Powracamy do piłki nożnej. Zanim magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, to wizyta w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie ostatnio stacjonowała polska młodzieżówka trenera Czesława Michniewicza, przygotowująca się do finałów Mistrzostw Europy. Była okazja do rozmowy Grzegorza Hałasika.
Trener reprezentacji Polski do lat 21, Czesław Michniewicz. Panie trenerze, bilans marcowego zgrupowania i marcowych gier kontrolnych to remis z Anglią na wyjeździe, porażka w Grodzisku Wielkopolskim z Serbią 0-2. Jest pan mądrzejszy po tych dwóch meczach?
Na pewno wiem więcej niż wiedziałem przed tymi meczami. Wiem, na kogo można na dziś liczyć, kto jeszcze musi mocno walczyć o to, żeby znaleźć się w samolocie lecącym do Włoch. Na pewno byliśmy troszeczkę w trudnym położeniu, bo wielu zawodników brakowało. Z tego meczu barażowego rozgrywanego w Portugalii, który dał nam awans, brakowało 5 zawodników w meczu z Anglią. To bardzo duży uszczerbek, jeśli chodzi o jakość drużyny, ale postaraliśmy się, zagraliśmy dobre spotkanie w Anglii, zremisowaliśmy. No niestety nie udało się co najmniej nie przegrać tego meczu w Grodzisku, ale to nie był nasz dzień, nie funkcjonowało wiele rzeczy, kilka błędów, błędy indywidualne zdecydowały o tym, że te bramki straciliśmy, ale co gorsza też bramki nie zdobyliśmy i zbyt wielu sytuacji ku temu nie mieliśmy.
Widać, kto gra w klubie, a kto nie gra w klubie?
Tak, na każdym kroku to widać i to też było powołanie po to, żeby niektórym zawodnikom, jak chociażby Paweł Tomczyk, powiedzieć jasno, jaka jest jego sytuacja, że jeśli nie zacznie grać w klubie, no to jego szanse na wyjazd są bardzo, bardzo niewielkie, powiedziałbym zerowe, bo postawimy w pierwszej kolejności na zawodników, którzy grają w klubie, a później drugie kryterium to ci, którzy grają i grają dobrze. Są pozycje, z którymi mamy duży problem. W meczu z Anglią i Serbią nie było Pestki, to jest nasz etatowy lewy obrońca, doznał kontuzję w meczu ligowym, przyjechał tutaj, ale niestety nie był zdolny do gry i musieliśmy go odesłać do domu. Z konieczności grał Paweł Stolarski, który nie jest lewym obrońcą, bardzo, bardzo rzadko grywał na tej pozycji. Grał z Anglią, grał z Serbią, troszkę lepiej, troszkę gorzej, parę błędów popełnił, ale cały czas szukamy i lewego obrońcy, i jego zastępcy, bo sytuacja Kamila Pestki jest taka, że gra na poziomie pierwszej ligi i zawodnicy, którzy będą grali na Mistrzostwach Europy, są tacy, przeciwko którym będziemy grali, którzy grają na co dzień z Atletico Madryt, Realu Madryt, czy Napoli, czy jeszcze innych silnych zespołach, Milanie, są wiodącymi postaciami i my musimy mieć zawodników w pełni gotowych i grających na jak najwyższym poziomie, bo błędy, które się przytrafiają naszym zawodnikom w ekstraklasie, one się nie kończą źle. Czasami przeciwnik jeszcze większy błąd popełnia, nie wykorzystuje takiej sytuacji, a dzisiaj widzieliśmy, że dwa proste błędy i przeciwnik je wykorzystał i mecz z pozoru wydawał się, że tutaj nikt nie jest w stanie bramki zdobyć, nagle się kończy 2-0.
Natomiast wyróżniający się zawodnicy, także z pana kadry, powoływani są do pierwszej reprezentacji Polski, w tym wypadku Żurkowski i Gumny. Wiadomo, że pierwsza reprezentacja jest nadrzędna, to zawsze mówili trenerzy młodzieżowych reprezentacji, no ale pewnie ich brakowało przez tydzień.
Na pewno tak, bo w przypadku tych zawodników, których tu nie było, to Żurkowski i Gumny na pewno duży ładunek emocjonalny, bo byli na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji, trenowali z najlepszymi piłkarzami obecnie w Polsce. Dwa zwycięstwa na pewno cieszy, że byli świadkami tego z bliska, ale na pewno z naszej perspektywy troszeczkę trudniejsze zadanie, bo praktycznie uczestniczy tylko w jednych zajęciach i jeśli sytuacja się powtórzy w czerwcu, tak, ale jeszcze nie ma żadnych ustaleń na ten temat, to może być tak, że na pół roku będą mieli jeden trening i pojadą od razu z nami na mistrzostwa, bo tak ten termin się układa, że mecz polskiej reprezentacji z Izraelem wypada 10 czerwca, a my 11 gramy w Austrii, mecz z Niemcami, także nikt nie doleci z Izraela do Austrii, żeby ewentualnie w tym meczu zagrać, no i będzie ciekawie.
Cały czas pana praca polega na tym, żeby już myśleć o tym, co robią przeciwnicy, podglądać przeciwników, bo tam Belgia, bo tam Hiszpania, bo tam Włosi. Właściwie to nie tylko w młodzieżowym futbolu, wszystko co najlepsze w Europie.
Tak, już mamy zebrany pokaźny materiał, teraz przyszedł czas na to, żeby to wszystko poukładać we właściwe segregatory, że tak powiem, zrobić z tego pigułkę, którą przekażemy zawodnikom. Część już materiałów przekazywaliśmy odnośnie Serbii i Anglii, bo to były najbliższe zespoły, a teraz się rozpocznie akcja Mistrzostwa Europy. Mamy 2 miesiące na to, żeby jak najwięcej przekazać zawodnikom jeszcze przed zgrupowaniem, bo na zgrupowaniu będziemy tutaj raptem tydzień, zagramy po tygodniu mecz z Niemcami i pojedziemy i co 3 dni będziemy grali. Niedziela, środa, sobota i to będą takie mecze, w których to nie my będziemy prowadzić grę, także musimy być optymalnie przygotowani przede wszystkim fizycznie, bo to przeciwnicy z reguły prowadzą grę, my więcej biegamy, gramy bez piłki, gramy ustawieniem, gramy dużym poświęceniem. Jeśli to wszystko dobrze funkcjonuje, to nasze szanse na korzystny wynik są dość spore, ale jeśli czegoś zabraknie, czyli tego najważniejszego elementu biegania i motoryki, no to mamy olbrzymie problemy.
Było piłce nożnej reprezentacyjnej, to teraz wracamy do emocji ligowych. Fortuna, pierwsza liga i tutaj Wielkopolski Jedynak to Warta Poznań. Podopieczni Petra Niemca niestety przegrali mecz w 26. kolejce w Nowym Sączu z tamtejszą Sandecją 1-2. Dwa gole pierwsze padły dla drużyny Sandecji. Najpierw Dominik Kun w 8 minucie, później z karnego 56. Michale Peter Bućko i kontaktowy gol w 70. minucie Wojciecha Fodeckiego. Później niestety nie udało się doprowadzić do wyrównania i punkty zostały w Nowym Sączu. W innych meczach tej kolejki Stomil Olsztyn zremisował z GKS-em Jastrzębie 1-1. Puszcza Niepołomice pokonała Chrobrego Głogów 3-0. Odra Opole przegrała z GKS-em Katowice 0-4. Chojniczanka zremisowała z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-1. Raków Częstochowa pokonał Garbarnię Kraków 1-0. Wigry Suwałki przegrały ze Stalą Mielec 0-1. GKS Tychy pokonał Bytowie 1-0. Łódzki Klub Sportowy zwyciężył pod Beskidzie Bielsko-Biała 3-0. Na prowadzeniu w tabeli Raków Kraków Częstochowa, pewnie zmierzający do Ekstraklasy, bo ma na koncie 61 punktów, na drugim miejscu UKS Łódź 49 punktów, trzeci jest Stal Mielec punktów 44. Warta Poznań jeszcze nad strefą spadkową, ale tylko 2 punkciki. Warciarze na 14 pozycji, na ich koncie 28 punktów.
Schodzimy niżej, teraz trzecia liga, grupa z udziałem wielkopolskich drużyn. Tutaj kilka ekip z naszego regionu ma ochotę na awansy do grona drugoligowców. W tym zestawie jest m.in. zespół rezerw poznańskiego Lecha. Do dzisiaj jeszcze prowadzony przez trenera Dariusza Żurawia. Pod jego opieką tej wiosny Lechici wygrali 2 mecze i jedno spotkanie przegrali. Jak ten bilans ocenia trener Dariusz Żuraw?
No oczywiście, że nie. Chcieliśmy mieć komplet punktów, natomiast no, mecz w Gnieźnie nie ułożył się po naszej myśli, głównie ze względu na naszą indolencję strzelecką. Ja nie mogę tu mieć żadnych zastrzeżeń co do gry, natomiast jeżeli się nie strzela kilkunastu sytuacji, no to trudno myśleć o zwycięstwie. Natomiast w dwóch pozostałych meczach wygrane, ostatnie wywalczone dosyć w takich okolicznościach, które scalają zespół, bo zespół walczył do końca, grało dobry wynik, pomimo tego, że w wcześniejszej sytuacji udało się wykorzystać, zdobył 3 punkty, więc z optymizmem zobaczymy w przyszłość.
Zatrzymam się na chwilę przy tej porażce w Gnieźnie, bo ona była o tyle zaskakująca, że trzon zespołu stanowili tam piłkarze znani już z występów w Ekstraklasie.
Ja bym do tego podchodził troszeczkę inaczej, bo prowadzenie zespołu rezerw to nie jest łatwa rzecz. My pracowaliśmy cały okres przygotowawczy w innym składzie personalnym, teraz ten skład co mecz się zmienia i nie jest to łatwe tak wszystko to poukładać, żeby funkcjonowało super. To pokazał ten mecz w Gnieźnie, gdzie, tak jak mówiłem, stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji, przeciwnik miał 2 z tego co pamiętam, jedną wykorzystał. My mieliśmy ich naprawdę dużo. Gdyby się skończyło 4-5-1, myślę, że też nikt by nie miał tutaj pretensji.
To jak pan przyjmuje te desanty z pierwszego zespołu z zadowoleniem, czy jednak kręci pan trochę nosem, że burzy to całokształt działania?
Nie, ja oczywiście znam rolę zespołu rezerw i wiem, że takie rzeczy były, są i będą i to jest naturalna rzecz. Staramy się tak to wszystko poukładać, żeby miał ręce i nogi, żeby ta gra wyglądała jak najlepiej.
Przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego mówił pan, że te pierwsze kolejki mogą wiele wyjaśnić. Czy możemy się już pokusić o to, kto jeszcze będzie pana zdaniem w stanie włączyć się do tej walki o awans, kto raczej już sobie odpuścił?
Każdy zespół, który będzie miał do końca jakąś teoretyczną szansę, to będzie walczył. Natomiast no, moim zdaniem tutaj my, Kalisz, Stężyca i pomimo tego, że ma trochę punktów straty Kotwica, Kołobrzeg, te, które wymieniłem, są bardzo mocne pod każdym względem i sportowym, i organizacyjnym, i finansowym. Nie wymieniłem zespołu Mieszka Gniezno, natomiast uważam, że jest to zespół, który jest solidny, natomiast no, nie sądzę, aby w perspektywie czasu włączył się tutaj do walki awans.
W najbliższy weekend rozgrywacie spotkanie wyjazdowe w Kleczewie.
Jaka będzie kadra, tego nie wiem. Ja się dowiem pewnie w piątek i wtedy będziemy podejmowali decyzję. Jedziemy oczywiście po zwycięstwo, jedziemy po 3 punkty, bo mamy w perspektywie 2 trudne mecze, wyjazd do Kleczewa i u siebie mecz z Kaliszem, który no, może takim być małym krokiem w jedną albo w drugą stronę, bo zespół, który wygra, postawi się w takiej dobrej perspektywie w najbliższych meczach. Tak jak mówiłem, liga jest mocna, silna, ciekawa. Będzie się na pewno działo. Na razie zespoły Kalisza czy Kotwicy wygrały wszystkie mecze. My wygraliśmy 2, Gniezno też 2, Stężyca też 2, także na pewno tutaj będzie się sporo działo do samego końca.
Ale jak wiemy, od dzisiaj będzie się działo już raczej bez udziału trenera Dariusza Żurawia, przynajmniej w kontekście stanowiska szkoleniowca rezerw Lecha Poznań. Od dzisiaj bowiem Dariusz Żuraw zastąpił na miejscu Adama Nawałkę. A rezerwy, jeszcze pod wodzą Dariusza Żurawia, wygrały w Kleczewie 3-2 z Sokołem. Bramki dla gości strzelali Krzysztof Kołodziej, Dimitris Gołtas i Tymoteusz Klubś. Wygrywały także inne zespoły z czołówki. W ciekawym derbowym starciu KKS Kalisz pokonał Jarotę Jarocin 1-0. Mieszko Gniezno wygrał z Gwardią Koszalin 4-1. Radunia Stężyca pokonała ekipę Górnika Konin 3-0. Ponadto KP Starogard Gdański zremisował z Polonią Środa Wielkopolska 1-1. Bałtyk Koszalin przegrał z rezerwami Pogoni Szczecin 1-4. Bałtyk Gdynia pokonał Chemika Bydgoszcz 1-0. Kotwica Kołobrzeg wygrała z Wieżycą Pelplin także 1-0 i walkover dla Świtu Skolwin za mecz z Wdą Świecie. W tabeli na czele ścisk, 50 punktów na koncie KKS Kalisz, 2 oczka przewagi nad Mieszkiem Gniezno i rezerwami poznańskiego Lecha.
Teraz czwarta liga piłkarska, grupa wielkopolska, bardzo interesująca w czołówce tabeli, a więc co robiły czołowe drużyny w tej kolejce? Lubuszanin Trzcianka, czyli lider, wygrał u siebie z KS-em Opatówek aż 5-0. Co zrobił wicelider? Nielba Wągrowiec też wygrała na wyjeździe w Międzychodzie z Wartą 2-0. A trzecia drużyna w tabeli to Swarzędzka Unia, która wybrała się na mecz do Wrześni z tamtejszą Wiktorią, a ale wiktoria była po stronie podopiecznych Patryka Kmiata z Unii Swarzędz, bo Unia wygrała ten mecz 2-1. W innych spotkaniach tej kolejki Sokół Pniewy przegrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-5, Olimpia Koło zremisowała ze Zjednoczonymi Trzemeszno 1-1, Kotwica Kurnik zremisowała z LKS-em Gołuchów 2-2, Pogoni Nowe z Kalmilce zremisowała z Orkanem Śmiłowo 0-0, Obra Kościan pokonała Polonię Kępno 1-0, Tarnowia Tarnowo Podgórne zwyciężyła Krobiankę Krobia 2-1, a Ostrowia wygrała z Polonią Leszno 3-1. To jeszcze powiedzmy Lubuszeń Trzcianka 53 punkty, Nielba Wągrowiec 50, Unia Swarzędz 48, to 3 czołowe drużyny czwartej ligi.
Pora na klasy międzyokręgowe, na początek grupa Poznań Piła Wschód, Konkordia Murowana Goślina przegrała z Huraganem Pobiedziska 1-3, Leśnik Margonin pokonał Spartę Złotów 1-0, Iskra Szydłowo przegrała z Zamkiem Gołańcz 0-2, Sparta Oborniki wygrała z Witkowią 1-0, Pogoń Łobrzenica uległa TPS-owi Winogrady 0-3, GLKS Wysoka przegrał z Wełną Skoki 1-2, Lechia Kostrzyn pokonała Płomień Połajewo 4-1, a Korona Stróżewo uległa Błękitnym Wronki 0-3.
Grupa Leszno, Poznań Zachód, Ligi Międzyokręgowej, 18 kolejka spotkania, to wyniki. Akademia Rejsa Baranowo Poznań przegrała z Rawią Rawicz 2-3, GKS Dopiewo pokonał Pogoń Migiel 3-0, Grom Plewiska wygrał z Lipnem Stęszew 4-0, Korona Piaski zwyciężyła Płomień Przyprostynia 3-1, LZS Staroobożyska uległ PKS-owi Racot 0-1, Pogoń Lwówek pokonała Orle Jutrosin 4-0, dzisiaj Kania Gosteń wygrała z Orkanem Chorzemin 2-0, a trwa jeszcze mecz Wiary Lecha Poznań z Promieniem Krzywini.
I jeszcze grupa Kalisko-Konińska, tutaj Piast Kobylin wygrał ze Stalą Pleszew 3-2, Orzeł Mroczeń zremisował z Tulisją 2-2, Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z GKS-em Sąpolno 0-1, Wiktoria Ostrzeszów wygrała z Wilkami Wilczyn 1-0, Odolanowia zwyciężyła ekipę Tura Turek 3-0, Astra Krotoszyn wygrała z Zielonymi Koźminek 1-0, Raszkowianka pokonała Białego Orła Koźmin Wielkopolski 2-0, a Piast Czekanów przegrał z SKP Słupca 1-2.
Na zegarze za 26 minut godzina 20. Będziemy teraz ponownie łączyć się z Lesznem. Jamalek Polonia kontra Biofarm Basket Poznań. Zdaje się, że powoli końcówka tego spotkania na antenie Grzegorza Łasika.
Tak, kto wie, czy jeszcze na jakiś zryw tutaj nie pokusi się zespół gospodarzy, ale stara się kontrolować na pełnej koncentracji przebieg tego meczu. Zespół poznański prowadzi na 3 minuty i 12 sekund przed końcem 85-71. 14 punktów przewagi. No przypomnę, że najwięcej to było 21 punktów prowadzenie poznańskiej drużyny, więc tutaj nie pozwalają poznaniacy na zdobywanie punktów seriami drużynie z Leszna i stąd ta pełna kontrola. Co ważne, każdy, kto w poznańskiej drużynie pojawia się na parkiecie, coś z siebie daje, czy to jest młodszy zawodnik, jak na przykład Samsonowicz, który też tutaj rzutem za trzy punkty się popisał i w kilku sytuacjach nieźle rozgrywał. Natomiast no, w drużynie leszczyńskiej niestety czasami szuka trener Grudniewski, ściągnie Hanasa, wprowadzi go z powrotem. No, teraz Hanas akurat odpoczywa. Zwracam uwagę na tego zawodnika, no bo to jest no, czołowy strzelec drużyny leszczyńskiej. On się rozstrzelał w końcu, zaczyna trafiać już tych punktów. W dzisiejszym spotkaniu zdobył 21. To jest całkiem sporo, no ale na 71 punktów zdobytych przez drużynę leszczyńską oczko jest właśnie po stronie Hanasa. Teraz tutaj przy rozegraniu akcji leszczyńskiej faulował Marcin Fliger. Już 5 fauli, zatem rzuty drużyny leszczyńskiej, ale nie trafia Marko Skarsany pierwszego rzutu wolnego, no to jeszcze będzie raz próbował posłać piłkę do kosza. 3 minuty i 9 sekund do końca spotkania. Drugi rzut celny, 85-72. 13-punktowe prowadzenie zespołu poznańskiego. No, jeśli taką koncentrację i kontrolę nad tym spotkaniem utrzymają podopieczni trenera Blechacza, no to powinni dowieść to zwycięstwo do końca. No i Marcin Fliger za 3 punkty nie trafia, ale pod koszem Adam Metelski trafia dobitkę. Za pierwszym razem nie, ale wystawił tam rękę i tą piłkę odbitą od obręczy sam jeszcze dołożył z powrotem do kosza, zatem 2 punkty Adama Metelskiego. No pod koszem zdecydowanie przewaga, tego się można było spodziewać, że tablice wygrane przez zespół poznański. Oj, za 3 punkty drużyna leszczyńska rzuca Kaczmarzyk i reaguje trener Blechacz. Tak jak powiedziałem, pod koszem tu się można było spodziewać, bo w dobrej formie są środkowi drużyny poznańskiej, a z tym problemem miał zespół Jamaleksu. Trzeba to było nadrobić rzutami z dystansu i to szwankowało w pierwszej i w trzeciej kwarcie i dzięki temu przewagę ma zespół poznański, ale na 2 minuty i 40 sekund przed końcem przewaga stopniała do 12 punktów. 87-75 prowadzi Biofarm Basket Poznań. O czas poprosił trener poznański.
coach and pizza, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you.
Teraz o charytatywnym wymiarze sportu. Życzliwa, oddana pracy i rodzinie, energiczna i zawsze uśmiechnięta, od ponad 20 lat związana z aliskim dziennikarstwem, sportem, kancelarią prezydenta i mediami. Teraz musi stoczyć walkę z chorobą nowotworową. Pomoc dla Kaliny Zachary, rzeczniczki MKS-u Kalisz. Zaangażowali się samorządowcy, dziennikarze, ludzie sportu i fundacje. Pod hasłem Gramy dla Kaliny w przyszłą sobotę odbędzie się mecz charytatywny w Opatówku. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zmierzą się z Oniko Warszawa. Na parkiecie będą siatkarskie tuzy, mówi prezes MKS-u Kalisz w rozmowie z Danką Synkiewicz. Błażej Wojtyła.
Jest to kolejne wydarzenie na rzecz Kariny. Gramy dla Kariny. Już 5 kwietnia w piątek o godzinie 16 zjeżdżają największe gwiazdy na świecie piłki siatkowej męskiej. Oniko Warszawa podejmie Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Drużyny te przyjeżdżają tylko i wyłącznie na mecz charytatywny. Gramy dla Kariny. Wszystkie ręce na pokład. Przyjeżdżają tacy zawodnicy jak Kurek, jak Zatorski, jak Wrona, Kwolek. Nazwiska wszystkim znane, z trenerem Antigą na czele.
Oczywiście spotkanie towarzyskie, ale spotkanie, które ma znaczenie w tym kalendarzu spotkań siatkarskich.
Spotkanie towarzyskie, ale na najwyższym poziomie jest to spotkanie dwóch drużyn. Już dzisiaj wiemy, że są to półfinaliści Mistrzostw Polski. Oniko Warszawa i Zaksa Kędzierzyn-Koźle czekają na swoich półfinalistów, których podejmą za 2 tygodnie.
Właściwie to jest takie wydarzenie, na które bilety, trudno mówić, że to są bilety. To są bilety cegiełki.
Cały dochód z biletów, z cegiełek, które są sprzedawane na ten mecz, będą w pełni przeznaczone na leczenie Kariny Zachary. Rozchodzą się w mgnieniu oka, także niewiele już zostało. Wszyscy do hali w Opatówku na mecz 5 kwietnia. Piątek o godzinie 16.
Diagnoza była dla mnie ogromnym szokiem, zresztą chyba byłaby dla każdego, ale to, co wydarzyło się później, czyli te wszystkie formy wsparcia, gesty, pomocy, słowa i nie tylko, po prostu zaskoczyły mnie tak ogromnie i są tak ogromnym dla mnie wsparciem, dodają mi siły w tej walce, którą zamierzam po prostu wygrać.
I trzymamy za słowo, trzeba wygrać tę walkę. Pani Karino, serdecznie pozdrawiamy, a błyskawicznie w naszej audycji przenosimy się ponownie do Leszna. Końcowe chwile meczu Jamalek Polonia kontra Biofarm Basket Poznań. Pierwsza Liga Męskiej Koszykówki, Grzegorz Hałasik.
Minuta i 12 sekund do końca spotkania, 89-78, prowadzenie drużyny poznańskiej, zatem 11 punktów. Przypomnę, że przed chwilą, gdy o czas prosił trener Blechacz prowadzący poznańską drużynę, punktów było 12, Rostalski faulowany, 5 fauli, zatem będą już rzuty. No dobra, o tyle jest informacja dla Jamaleksu Polonii, że niekoniecznie musi zakończyć dzisiaj sezon, że porażka niekoniecznie musi oznaczać, że odpadnie z rywalizacji. Rostalski pierwszy rzut wolny celny, ale inne warunki muszą być spełnione. Pogoń Prudnik musi przegrać w Krakowie. Przegrywa na minutę przed końcem. Górnik Wałbrzych musiałby przegrać z Kotwicą Kołobrzeg. Prowadzi minimalnie. Rostalski drugi rzut celny, od razu dodam. No gdyby Górnik i Pogoń Prudnik przegrały, to Jamalek z Polonia Leszno mimo porażki dzisiaj z Biofarmem Basketem zagra w playoffach. No ale tu trzeba poczekać, aż się te wszystkie spotkania zakończą. Sany trafia za 2 punkty, odpowiadając przed chwilą na te 2 punkty Rostalskiego. To oznacza, że cały czas 11-punktowe prowadzenie. No ale teraz Sany, który przed chwilą rzucił, Stanfred Sany, gonił Marcina Fligera, sfaulował kapitana poznańskiej drużyny i to teraz Marcin Fliger dwukrotnie będzie posyłał piłkę do kosza. To wszystko działo się w okolicach środkowej linii. Już pod kosz podeszli zawodnicy. Sam został Fliger. Nikt nie czeka nawet na ewentualną zbiórkę. Cała czwórka pozostałych poznaniaków poszła na własną połowę, a Fliger pierwszy rzut celny. Do tej pory 9-9 trafionych zatem z rzutów wolnych. Zatem teraz 10, bo rzucił pierwszego, za chwilę kto wiecznie trafi 11, na ogół ma około 90% skuteczność rzutów wolnych, no właśnie, 100% niekoniecznie i teraz ten rzut wolny spudłowanych. Nieparzysta liczba rzutów wolnych, no bo jeden też był po akcji punktowej, no ale i tak ta skuteczność rzutów wolnych Marcina Fligera wysoka. Sany za 3 punkty, no i podnieca to publiczność miejscową. 44 sekundy do końca, 92-83, no i teraz się zaczną nerwy, no bo przewaga niby wyraźna, 9 punktów, zacznie się faulowanie, no bo tak to musi teraz w końcówce wyglądać i próbował rozgrywać piłkę Bartosz Jankowski, od razu został sfaulowany. On dzisiaj rzuty wolne też nieźle w tym spotkaniu egzekwował, dobrze w ogóle się dzisiaj zaprezentował, ale ostatnio też miał dobre momenty. To co też mówiłem, każdy kto wchodził gdzieś tutaj sobie jakieś miejsce znalazł w statystykach w tym spotkaniu. Zatem Jankowski 41 sekund i 0,7 do końca, 92 do 83 dla poznaniaków. Jankowski trafia 93 do 83, no 10 punktów, to 10 punktów, taka granica pewności można powiedzieć dla poznańskiej drużyny. Szaleją sektory, takie dwa tu wydzielone dla kibiców z Poznania, drugi rzut wolny celny, 11 punktów przewagi poznaniaków. Ten jeden sektor taki spokojniejszych kibiców, co wolą posiedzieć, a drugi sektor rozkrzyczany, roztańczony, no kibice miejscowi tylko skandowali Polonia, Polonia, Sany za 3 punkty. 34 sekundy do końca, tak jest, 94 do 86, jeszcze będzie poprawiał Niesany, tutaj faulowany był Adam Kaczmarzyk i on jeszcze będzie rzucał rzut wolny, zatem 94-86 dla poznaniaków, 34 sekundy do końca, cieszą się kibice poznańscy, już mniej chyba wierzą w to jeszcze kibicy Jamaleksu Polonii, którzy wypełnili dzisiaj trapez, oni skandowali głośne Polonia, Polonia, wtedy kiedy no tutaj goni gospodarze, a teraz Kaczmarzyk nie trafia tego rzutu wolnego. No ważne to wszystko było. Jeszcze Sany taki rzut rozpacz, ale zbierają piłkę poznaniacy. No i oni teraz mają czas, jeśli oczywiście nie będą faulować gospodarze, ale oni tam podeszli i szybko chcieli piłkę przechwycić od razu. Ta piłka jest w tej chwili poza boiskiem. 22 sekundy do końca. 8 punktów przewagi poznańskiego zespołu. 21 to było najwięcej, więc ta przewaga roztrwoniona. Wydawało się, że spokojnie kontrolują to spotkanie, no ale tak jak powiedziałem, Hanas się rozrzucał. Teraz Sanfred Sany próbuje tutaj takim być kluczowym, rozgrywającym oczywiście leszczyńskiej drużyny. Piłka wybita przez poznaniaków, no to z boku rozpoczęli gospodarze. Kaczmarzyk za trzy, no bo co ma zrobić? Podłuje, ale zbiera Sany, on wychodzi na obwód, rzuca za trzy. Odbija się od obręczy piłka, zbiera ją poznaniacy i faulowany był, zbierając piłkę, Bartosz Jankowski. Od razu idzie pod kosz, no bo tu już tych fauli jest powyżej 5 dla jednej i drugiej drużyny, zatem Jankowski będzie rzucał. 13 sekund do końca spotkania, 94 do 86 prowadzą poznaniacy. Znowu Bartosz Jankowski na linii rzutów wolnych. No już dziękujemy, dziękujemy, skanduje publiczność poznańska, która tutaj pokonała te 80 kilometrów, żeby wspierać. Na pewno też pierwszy rzut wolny celny. Ta atmosfera poprawiona na pewno w tym sezonie na meczach w Poznaniu w sali Citizen, gdzie kibiców nie brakowało na żadnym ze spotkań, gdzie też już ta atmosfera była gorętsza niż w poprzednich sezonach. No i dzisiaj takim meczem to zostało nagrodzone. Drugi rzut wolny, celny w wykonaniu Bartosza Jankowskiego, 96 do 86 i to spotkanie już się kończy. Już nie rozgrywają akcji leszczynianie, już dziękują sobie trenerzy i już wiemy, że Biofarm Basket Poznań pozostaje w grze, będzie walczył w playoffach. Syrena końcowa, Jamalek z Polonia Leszno czeka na rozstrzygnięcia w innych spotkaniach. Dzisiaj w Lesznie Biofarm wygrał z Jamaleksem 96 do 86.
Dziękujemy bardzo. Przebieg tego spotkania na naszej antenie relacjonował Grzegorz Hałasik. A my teraz szybko z Leszna przenieśmy się na Tor Poznań, gdzie podczas tego weekendu miała miejsce premiera sezonu kartingowego.
Naprawdę wielkie kartingowe emocje na torze Poznań. Dyrektor zawodów pierwszej serii Rotax Challenge Max Poland, pan Tomasz Kęciola z Automitkowo Wielkopolski. Panie Tomaszu, ilu tutaj zawodników wystartowało?
Mamy w ten weekend prawie 90 zawodników na torze Poznań. Jest to inauguracja sezonu kartingowego wyścigowego w Polsce, także jak na dzień dobry, jak ja to mówię, frekwencja dopisała.
Jeśli chodzi o te oficjalne komunikaty, to jest mowa o wielu, wielu kategoriach, między innymi 125 Micro Max, 125 Mini Max, 125 Junior Max, Senior Max, DD2, także Masters, no i także pokazy m.in. Baby Challenge, Micro Max i Hobby 125. Kilka tych najważniejszych kategorii spróbujmy scharakteryzować. Czym to się różni?
Generalnie wszystkie kategorie różnią się raz, że mocą silników, a dwa przede wszystkim wiekiem zawodnika, który jest. Najmłodsze to jest Mikro i Mini, gdzie zawodnicy ponad losują jeszcze silniki, także startują na równych silnikach wylosowanych od promotora. Także to są dwie kategorie najbardziej równe. Później mamy junior max, senior max, czyli mamy już bieg od 13 do 16, senior od 14 do już w górę tak naprawdę do 99, ja mówię. I ewenementem jest DD2 Masters, gdzie zawodnik musi mieć minimum 32 lata.
Teraz oglądamy jaki wyścig?
Oglądamy teraz wyścig mini maxa.
I tutaj startuje jeden z naszych najbardziej znanych faworytów?
Tu startuje taka nasza perełka rotaxowa, Maximilian Obst, dwukrotny już uczestnik finałów światowych, dwukrotnie stał na finale światowym na czwartym miejscu, także no zobaczymy. Jest to dla niego nowa kategoria w tym roku, myślę, że poradzi sobie z nią równie dobrze jak z mikro.
Robert Kubica zaczynał także od kartingu, mieliśmy także w ostatnich latach fantastyczne występy Karola Basza, czyli możemy mówić, że to nasze motoryzacyjne przedszkole macie bardzo dobrze w naszym kraju.
Tak, znaczy się w kraju jest duże zapotrzebowanie na motosport. Niestety motosport jest drogą dziedziną sportu, ale nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że Robert w końcu dojdzie do ładu z Williamsem i będzie pierwszy, ale tak naprawdę pierwszy na początku, a nie na końcu. Natomiast Wielkopolska zawsze mówiłem, że kartingiem stoi i nie mamy naprawdę czego się wstydzić.
Pan działa także oczywiście na tym kartingowym forum ogólnopolskim. No a ja zapytam oczywiście o ten Tor Poznań, kartingowy Tor Poznań. Będziecie starać się jakieś kolejne, jeszcze większe międzynarodowe imprezy?
Tor posiada homologację międzynarodową, z tym, że bardzo ciężko jest przebrnąć, żeby jakakolwiek seria poważna, czy to mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata przyjechała do nas. No niestety borykamy się cały czas z własnością tego obiektu, co nie pozwala nam na inwestycje, a niestety ściągnąć taką imprezę musimy co nieco dołożyć do tego.
Tuż po wyścigu, ale chyba zadowolony, spokojny, choć tym razem na trzecim miejscu w takim sobotnim wyścigu podczas rundy Rotax Max Challenge Poland Maximilian Obst, automobil Klub Wielkopolski, chluba kartingowa. Jego tata, pan Artur, prawda?
Tak jest. Tak.
Witamy serdecznie. Maksiu, pierwsze twoje wrażenia tutaj z tych słonecznych wyścigów w Poznaniu teraz?
Dobre, no bo jestem w pierwszej trójce, więc jestem zadowolony.
Przypomnij, jakie największe sukcesy do tej pory odnosiłeś, bo nie tylko w Polsce.
No to byłem raz mistrzem Europy i dwa razy byłem czwarty na świecie.
To muszę cię od razu zapytać, kiedy się twoja przygoda z kartingiem zaczęła?
No to jak miałem 6 lat, no to dziadek wymyślił taki pomysł, żeby pojechać na próbę tutaj na Tor Poznań. No i to zaczęło mnie kręcić, no i się zaczęła moja kariera.
Zaczęło też kręcić tatę Artura Obsta podobno, który usłyszałem właśnie tutaj w padoku, bardziej kłady.
Tak, ja zaczynałem kłady, cały czas zresztą na kładach jeździłem, na kładach się ścigałem, ale z racji tego, że nie można było sześciolatków na kładach jeździć, więc weszliśmy w karting i tak zostało już, zostaliśmy w tym.
Trzeba się całym sercem i finansami zaangażować w takie prowadzenie młodego, zdolnego człowieka.
No niestety tak, czas, nerwy, no i niestety jeszcze końcówka, te finanse, najgorsze.
Maksymilian, co w tym roku ma się fajnego wydarzyć? Masz tutaj już wspólnie z tatą, z całym swoim teamem poustawiane te plany?
To mam plan, żeby wygrać tutaj w Polsce i zdobyć bilet na Mistrzostwa Świata we Włoszech i wygrać tam.
Proszę powiedzieć, na czym polega głównie to zaangażowanie?
No to już jest całe złożone w tej chwili, to już nam zostaje od odżywiania po psychologa, po trenowanie, no nie tylko na kartingu, ale tak samo jakieś siłowe rzeczy i tym podobne. I
jakie największe prędkości do tej pory osiągałeś?
No to teraz na tym mini to tam około 110 jadę.
Ile masz lat?
11.
Potem ma być przesiadka do samochodów wyścigowych jakieś, takie są plany?
Albo do samochodów, albo do Rotax Junior Max.
Na końcu jest Formuła 1?
Tak, spróbuję się do niej dostać.
Tata wyrobi finansowo?
Nie wiem, ale chyba tak.
Chyba tak, panie Artur.
No na pewno, Formuła 1 to już są bardzo, bardzo daleko idące perspektywy, ale no staramy się, no staramy
Marzenia
się.
Marzenia trzeba mieć.
Dokładnie, gdzieś chciała mieć ten cel jakiś. I just sit and watch the ocean.
7 minut, godzina 20 w niedzielę 31 marca na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Sportu i emocji nie zabraknie także w najbliższych dniach. Jutro zapraszamy na pierwsze serwisy o 6.05 i o 7.45. Wieczorem spotykamy się o 19.05 i w sportowej arenie. Audycja na żywo w Prima Filis 1 kwietnia. Zatem pół żartem, pół serio, ale bez kłamstewek o poznańskim Lechu. Dziennikarska debata z udziałem Tomasza Wójcika z poznańskiej telewizji, Mateusza Kuśniewskiego z wielkopolskiej telewizji kablowej WTK oraz Józefa Dziaczenki, szefa portalu kibicpoznański.pl. Mam nadzieję, bo też otrzymam zaproszenie, że wpadnie do nas najświeższymi wieściami z bułgarskiej rzecznik kolejorza, redaktor Maciej Henszel. Jutro 21.05, serdecznie polecam sportowa arena o kolejorzu, no ale nie odetchniemy specjalnie, bo w środę od godziny 18 na żywo u nas, tylko u nas radiowo, bezpośrednia relacja z meczu 28 kolejki Lotto Ekstraklasy Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. Będzie się działo, zapraszamy Państwa, polecamy nasze transmisje i audycje. A teraz, Wojtku, przypominamy sobie, że tych emocji dzisiaj również nie brakowało.
I tę największą na pewno wzbudziła informacja o tym, iż Adam Nawałka został odsunięty od pełnienia funkcji trenera piłkarzy Lecha Poznań. Jego obowiązki do końca sezonu przejmie Dariusz Żuraw. Do tej pory prowadził on trzecioligowe rezerwy kolejorza. Debiut Dariusza Żurawia, no może nie debiut, ale po przerwie, bo już miał okazję dwa spotkania prowadzić jeszcze w tym sezonie, w środowym spotkaniu z Pogonią Szczecin. A dziś w dwóch innych meczach 27 kolejki, które rozegrano podczas tego weekendu, Pogoń Szczecin zremisowała z Jagiellonią Białystok 0-0, a w zakończonym kilka minut temu spotkaniu w Krakowie Wisła rozbiła warszawską Legię 4-0. Pozostajemy przy informacjach ligowych. W koszykarskiej ekstraklasie panów zespół Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski przegrał dzisiaj z Arką Gdynia 65-75. W ostatniej kolejce fazy zasadniczej pierwszej ligi koszykarzy w derbach Wielkopolski Jamalek z Polonia Leszno przegrała z Biofarmem Basket Poznań 86-96. I wreszcie w play-off pierwszej ligi koszykarek w drugim spotkaniu tej fazy MOKS Poznań uległ dzisiaj liderowi Pruszków 66-71. W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis 1-1 i o losach awansu zdecyduje trzecie spotkanie. W ekstraklasie siatkarek dziewiąte miejsce dla zespołu Enei PTP Supiła, która dzisiaj w drugim spotkaniu o tę lokatę wygrała na wyjeździe z Legionowią 3-0 w setach do 23, do 21 i do 22. Nie wiodło się natomiast wielkopolskim Żużlowcom na inaugurację pierwszej ligi. Kar Gwarant Start Gniezno przegrał z Gdańskim Wybrzeżem 40-49, a w drugiej lidze Power Duck i Weston PSZ Poznań uległ w Opolu kolejarzowi 42-48. Jeszcze jedna informacja ze świata w wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Dzisiaj najlepszy Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, Robert Kubica z Williamsa przyjechał na metę na 16. ostatniej pozycji, ostatniej wśród tych zawodników, którzy ukończyli całą rywalizację.
Tak mówiłem Państwu o naszych propozycjach na najbliższy tydzień i tak nie do końca zapamiętałem, że przecież mamy podwójne emocje w tym tygodniu piłkarskie, bo nie dojczy środa, godzina 18 i bezpośrednia relacja z bułgarskiej, z meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin, to w najbliższą sobotę, 6 kwietnia od 20.30 będziemy dla Państwa relacjonować mecz Lecha z liderem tabeli, Gdańską Legią na Wybrzeżu, w Gdańsku, właśnie na pięknym stadionie, dojdzie do meczu lechistów z Lechitami. Będziemy oczywiście też w sobotę od 20.30 relacjonować ten mecz dla Państwa.
Podwójne emocje na antenie Radia Poznań także po godzinie 20, bo z jednej strony przy realizacyjnym stole Rafał Polacki, z drugiej strony przed mikrofonem redaktor Ewa Mikołajewska.
Oj, słyszałem, że będzie granada na początek, a więc już warto być czujnym, zwartym i gotowym po godzinie 20.
Powiedziałeś granda?
Nie. Granda to może być, jak pani redaktor Mikołajewska się odezwie, ale to będzie granada. Drodzy Państwo, ale chyba teraz pożegnamy się despacito, tak? Żeby już taki hiszpański klimat wprowadzić Państwa przed audycją redaktor Ewy Mikołajewskiej, a za tę audycję, która nazywała się i nazywa wciąż w sportowym rytmie, dziękuję Państwu nasz niezawodny realizator Rafał Polacki oraz ci, którzy program przygotowali i prowadzili.
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.